Europy, my jesteśmy w Polsce i wzorujmy się na naszych dobrych kiedyś przykładach. Dziękuję.
Właśnie nasze propozycje legislacyjne zmierzają w tym kierunku, dokładnie. Niemniej jednak muszę powiedzieć, że to, co było przed wojną, nie jest możliwe do zastosowania w pełni dzisiaj, bo świat się zmienia, zmienia się nauka, inna jest technologia, inne trochę potrzeby i wyzwania. Także nie wszystko to, co było 60 lat temu, nadaje się do całkowitego zastosowania dzisiaj. Muszę jednak powiedzieć, że słuchacze nie zdają sobie sprawy z tego, że kasy przedwojenne, które nie były kasami państwowymi, wydawały tylko tyle środków, ile wcześniej pozyskały od swoich członków, od pacjentów. Jeżeli stan kasy pozwalał na przykład sfinansować 20 dni zasiłku chorobowego pracownikowi, to pracownik otrzymywał pieniądze, będąc na zwolnieniu lekarskim, tylko przez 20 dni, bo stan kasy nie pozwalał na więcej. Jeżeli dana kasa była bardziej zasobna, to finansowała leczenie czy zasiłek chorobowy dłużej. Jeżeli była mniej zasobna, to krócej. I z tego sobie trzeba zdać sprawę, że nie można wydać więcej niż się posiada.
Ja jednak chciałbym podkreślić to, co pan dr Stanogowski nie tak bardzo mocno zauważył, że nasze propozycje idą dokładnie w tym samym kierunku, o którym mówił słuchacz. To znaczy, że uważamy, że Rada Kasy Chorych powinna być wybierana spośród członków Rady Kasy Chorych, spośród członków Kasy Chorych, a więc ludzie sami powinni współdecydować o tym, jak będą wydawane ich pieniądze, na co przeznaczyć te pieniądze, a więc rzeczywiście wracamy do dobrych polskich tradycji.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówię z Gorzowa Wielkopolskiego. Chciałabym pozdrowić księdza prowadzącego oraz rozmówców w studiu. I chciałabym wypowiedzieć się na temat tego, iż jestem członkiem, a właściwie należę, czy przynależę do przychodni niepublicznej, którą kieruje lekarz, z której jestem usług bardzo zadowolona i bardzo się cieszę, że zaistniała taka możliwość wobec stanu, jaki miał miejsce wcześniej, że mogę być leczona przez właśnie lekarzy tejże poradni. Ponieważ kiedyś miałam ogromne opory, jako że przychodząc do przychodni, czy sama, czy z dzieckiem, nie zawsze uzyskałam taką poradę i w sposób na tyle sprawny, czy na tyle uprzejmy, jakie bym oczekiwała. W tej chwili tego problemu na przykład nie mam. A również chciałabym nawiązać do wypowiedzi poprzednika, który tam mówił o istnieniu i funkcjonowaniu kas chorych przed wojną. No niestety nie mam takich doświadczeń, bo jestem człowiekiem troszeczkę młodszym, aczkolwiek byłabym zwolennikiem tego, iż przy kasach chorych powinny funkcjonować rady składające się także z pacjentów czy ze społeczności przynależnej do danego regionu czy do danej kasy chorych. Myślę, że to w sposób taki dość wspierający mogłoby przyczynić się do właściwego funkcjonowania kas chorych, ponieważ dużo słyszę, nie wiem na ile wiarygodne są to informacje, bo też tutaj należałoby się zastanowić, ale no kasy chorych nie do końca chyba funkcjonują dobrze. Aczkolwiek chyba nie ma innej alternatywy, bo wobec tego, co proponuje w tej chwili rząd, no takie centralizowanie działalności w jednej kasie chorych chyba jednak stanowi niebezpieczeństwo. To już przeżywaliśmy i do tego nie należałoby wracać. Natomiast to, co proponujecie państwo w nowej ustawie, jaką chcielibyście przedstawić Sejmowi, to myślę, że tylko należałoby ją poprzeć. Mam nadzieję, że będę mogła ją przeczytać i będę mogła się również do tego ustosunkować, jeżeli tylko będzie to miało być w moim pojęciu lepsze, to na pewno byłabym tego zwolenniczką. Serdecznie dziękuję i szczęść Boże i życzę oczywiście efektów.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo za tę wypowiedź, bo muszę powiedzieć, że w ostatnim czasie o służbie zdrowia, przynajmniej publicznie, mówi się właściwie tylko źle, a chyba właśnie ten głos tutaj pokazuje, że tam, gdzie reforma poszła rzeczywiście konsekwentnie do przodu, no to okazuje się, że można to zrobić całkiem nieźle. I to też jest bardzo duży argument za tym, żeby raczej naprawiać to, co jeszcze nie działa dobrze, aniżeli zastanawiać się od początku, jak zorganizować sprawy od zera. To jest po prostu groźne, bo wywróci nam znowu pewną stabilność, która już zaczęła działać. Ja jednak, ponieważ reprezentujemy tutaj Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej, chciałbym od razu jak gdyby na kanwie tego, co pani powiedziała, zachęcić, zaprosić, że jeśli rzeczywiście jest tak, że widzi pani, czy pani znajomi widzą pozytywy tego systemu, który proponujemy, a przede wszystkim tego, co już się zaczęło i żeby to kontynuować, raczej naprawiać, aniżeli właśnie zrobić coś nowego, to proponuję przejść od słów do czynów i zorganizować się choćby wśród pacjentów, wśród znajomych, wśród sąsiadów i zacząć zbierać podpisy. Ja już zapowiadałem przedtem, że podam adresy stron internetowych naszych organizacji po to, żeby można było już w tej chwili, zanim wyjdziemy również w takie miejsca, gdzie będzie można to na ulicy czy w innym miejscu podpisać. Chciałem teraz podać te adresy.
Tam również znajduje się projekt tej ustawy.
Tak, oczywiście ten projekt można przeczytać, bo żeby się podpisywać, to oczywiście należy wiedzieć, co się podpisuje. I tak adres strony Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy brzmi następująco. Ja będę może mówił nie literkami, bo to przez radio czasem nie słychać, tylko imionami, czyli to jest Wanda, kropka, Olga, Zofia, Leon, kropka, Olga, Roman, Grażyna, kropka, Paweł, Leon, na końcu już bez kropki, czyli www.ozzl.org.pl. I strona Naczelnej Izby Lekarskiej to jest Wanda, Natalia, Irena, Leon i dalej tak samo org.pl, czyli www.mil.org.pl. To są strony, na których można uzyskać pełną informację o tym, co proponujemy, pełny tekst ustawy. Również na tych stronach są, można, jeżeli ktoś dysponuje drukarką, wydrukować sobie taką tabelkę do zbierania podpisów i te zebrane podpisy można wysyłać na adresy, które również na tych stronach są dostępne, zarówno najlepiej na adres Naczelnej Izby Lekarskiej do Warszawy na ulicę Sobieskiego 110. Tamten adres jest również podany, także łatwo dowiedzieć się, w jaki sposób to zrobić. Także apeluję, żeby ci, którzy widzą rzeczywiście sens w tym, co proponujemy, nie tylko popierali nas moralnie, ale również w bardziej praktyczny sposób.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Ja mam takie krótkie pytanko. Dobrze, że są właśnie właściwi ludzie i którzy autorytatywnie mogliby nam powiedzieć, gdyż tutaj wcześniej dzwonił taki pan i mówił o tej organizacji pacjentów Primum Non Nocere. Czy według wiedzy autorytatywnej gości dzisiaj jeszcze, czy to jest jedyna organizacja, czy też jakieś są jeszcze inne organizacje, które są pacjentów, które byłyby mile w stosunku do lekarzy ustosunkowane? To jest to pierwsze pytanie. Czy to jest jedyna organizacja, czy może do jakiejś innej możemy się zapisać, nie do tej jedynej?
Oczywiście to nie jest jedyna organizacja pacjentów i ja bym powiedział nawet, może to w ustach lekarza nie zabrzmi najlepiej, ale...
Ale właśnie dobrze by było, żeby lekarz nam powiedział, tak, czy jest ta druga, bo ta to nas skłóca z lekarzami, wobec tak tego wszyscy, ja nawet byłem w Ministerstwie Zdrowia i pytałem, czy jest jakaś organizacja inna niż Primum Non Nocere, może Primum Nocere...
Primum Non Nocere to łacinie znaczy przede wszystkim nie szkodzić i jest to jedna z podstawowych zasad, którymi lekarze powinni się kierować, także nie sposób to zmienić.
To może by nam pan doktor zaproponował tą drugą, bo ona jest tak nieznana, a tutaj był akurat w Radiu Maryja kiedyś pan Sandauer i niestety nie mówił, że to jest jedna, jedyna i pacjenci nie mają żadnego wyboru. Bez tego, jeżeli pan doktor wie, to może byśmy wszyscy się tutaj dowiedzieli, że mamy jeszcze drugą.
Proszę pana, więc w pewnym sensie pytanie jest, no powiedziałbym, bardzo podstawowe i na nie krótkiej odpowiedzi niestety nie ma. Ale ja bym powiedział tak, pacjentami jesteśmy wszyscy i w związku z tym wszyscy moglibyśmy utworzyć organizację pacjentów, również my lekarze.
Wy lekarze nie, tylko my pacjenci byśmy mieli to hutu tutsi. Tylko skoro nie Primum Non Nocere, to może niech pan doktor tylko nazwy ją zaproponuje.
Nie, nazwy nie będę proponował, ale chcę panu powiedzieć, że że samorząd lekarski, zwłaszcza w tej ostatniej kadencji, którą mam zaszczyt kierować samorządem, podjął pewne działania na rzecz współpracy z pacjentami bardziej bezpośredniej. I niektóre grupy pacjentów, tak, ludzi, którzy rzeczywiście chorują na określone grupy chorób, są zrzeszeni w stowarzyszeniach pacjentów chorujących na daną chorobę. Jest stowarzyszenie osób chorych na cukrzycę, jest stowarzyszenie pani po mastektomii i tak dalej, i tak dalej.
Ale tu chodzi o tą organizację typu, że ona jest jedyna. Wobec tego ja byłem w poszczególnych szpitalach, bo teraz są wakacje, i pytałem w różnych regionach Polski, czy może lokalnie są jakieś organizacje przyszpitalne, które by organizowały tych pacjentów, którzy już korzystają ze świadczeń, bo każdy może być pacjentem. Ja też na razie pacjentem nie jestem, tylko profilaktycznie zapytałem, będąc w drodze w terenie. I drugie takie pytanko jest, gdyż jak potrzeba, to też ratuję i nawet na plecach przynoszę danego pacjenta do szpitala, i okazało się, że po reformie, którą zaproponował nam już nieżyjący profesor Żochowski, skoro go pytano, a co z tymi, którzy nie będą, nie stać ich będzie na członkostwo w kasie chorych, a na przykład złamią nogę i trzeba będzie nogę wymienić, amputować. Wobec tego, kto wtedy będzie płacił, co system przewiduje, jeżeli przywieziemy kogoś, powiedzmy, ze złamaną nogą z wypadku, a potem on się okaże, że on nie jest w żadnej kasie chorych, i kto wtedy za niego płaci? Dlatego, który lekarz wszystko zrobił, niestety kasa chorych mówi, to nie nasz. I kto wtedy systemowo, bo już po 3 latach obowiązywania tej reformy, może system wykazał, tak jak mamy nową konstytucję, prawda, że ktoś powinien zapłacić za tego człowieka, którego przyniesiono do szpitala. Lekarze zrobili, co trzeba, i teraz kto ma ten rachunek wystawiony za szpital, zapłacić.
To jest typowy przykład pewnych niedostatków reformy i braku środków, kiedy kasy bronią się przed realizowaniem tego obowiązku, do którego zostały powołane, czyli oszczędzają. Jeżeli chodzi o to pierwsze pytanie słuchacza o organizacji pacjentów, w tej chwili nie potrafimy wskazać takiej organizacji alternatywnej dla Trium Non Nocere. Wiemy, że tworzą się takie organizacje na szczeblu lokalnym. Gdybyśmy mieli jakąś wiedzę, możemy tu do redakcji Radia Maryja przekazać takie informacje, ale na co chciałem zwrócić uwagę, że według projektów, które my tu proponujemy, to kasa chorych ma być organizacją pacjentów, bo jeżeli pacjenci będą wybierać sobie radę kasy, czyli na danym terenie, to pacjenci będą decydować o swoim leczeniu, tu nie ma, i jeszcze o pieniądzach na to leczenie, więc nie ma silniejszej organizacji.
I nie ma potrzeby tworzenia dodatkowych
organizacji. Tak, nie ma potrzeby tworzenia dodatkowych organizacji.
Grono bezrobotnych i już bezdomni się pojawiają, prawda, po eksmisjach, i oni są nieubezpieczeni z mocy prawa ustawowy, a już teraz mamy 33. Nowelizację tej ustawy, prawda? I w Sejmie się nic nie mówi o tych, którzy już nie są klientami kasy chorych, czyli oni, nawet weterynarz ich nie chce przyjmować, bo...
Nie, proszę pana, więc jeżeli chodzi o osoby, które nie są ubezpieczone, jest to zdecydowanie niewielka stosunkowo grupa obywateli polskich, to oczywiście tutaj można mówić o tak zwanych gwarancjach państwa w stosunku do obywateli.
Właśnie,
i ci, którzy rzeczywiście, może nie tyle tak jak pan się wyraził, nie stać ich na to, żeby być członkami kasy chorych, bo to nie na tym rzecz polega, bo każdy, kto ma jakikolwiek dochód, albo jest nawet, wystarczy, że jest zarejestrowany jako bezrobotny, to staje się automatycznie ubezpieczonym. Także mówimy tutaj o osobach bezdomnych, czy w jakiś szczególny sposób poszkodowanych przez los. I oczywiście chcę zadeklarować, że w każdej takiej sytuacji nagłej potrzeby zdrowotnej u takiej osoby lekarz czy placówka ochrony zdrowia jest obowiązana do tego, żeby udzielić świadczenia zdrowotnego i pomocy. Natomiast jeżeli chodzi o zapłacenie, to również w tym zakresie pewne regulacje istnieją, to znaczy płatnikiem wskazanym jest państwo. No niestety rzeczywiście w tym zakresie regulacje nie są doskonałe, a jeszcze gorsza jest praktyka, i często zdarza się, że na przykład szpitale udzielające pomocy takim osobom po prostu robią to na własny koszt, ponieważ nikt nie zwraca im tych pieniędzy. To nie jest kwestia ubezpieczeń, to jest kwestia funkcjonowania państwa, i w tym zakresie państwo rzeczywiście nie wywiązuje się ze swoich
zadań. I takie mam pytanko na koniec, na deser. Jak jest po łacinie ratunku? Bo w różnych lekarzy pytam, i lekarze są też, jedni są biznesmeni, drudzy są z powołania, i dlatego żaden jeszcze nie mógł odpowiedzieć, a łacina jest w Radiu Maryja też znana nasza papież też po łacinie mówi. Jak byłoby to słynne ratunku po łacinie?
Salvatio to ratunek.
Właśnie, bo każdy lekarz co innego. Czyli salvatio.
Tak mi się wydaje.
Właśnie nie, no trudno mi o tym. Serdecznie dziękuję. Do miłego.
Dziękuję, Bogiem. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i zawsze Maria Dzielica.
Czy mogę się wtrącić chwileczkę? Jest pan już na antenie, bardzo prosimy.
Tak? Mnie się wydaje, że tutaj troszeczkę bzdury gadamy w radiu, bo jak ten pan tu twierdzi, pan doktor, no nie, że znikoma część społeczeństwa jest nieubezpieczona, to niech sobie weźmie pod uwagę, że mamy w kraju legalnie zarejestrowanych bezdomnych, mówię o tym, 450 tysięcy w kraju jest bezdomnych. Jak psy chodzą od Ajfasza do Kajfasza, nikt nie chce im pomóc. Druga rzecz, która mnie bardzo boli, to przede wszystkim jedno lekarze. Nie jestem jakimś taki, który na nich nagania, ale prawda jest jedna. Przychodzie, prywatyzują i jak ludzie pieniędzy nie mają, to się nie dostaną. Ja jestem rencistą, w ZUS-ie potrącają mi ubezpieczenie, czyli leczony powinien być. 25 lat krew oddawałem, miałem za darmo być leczony. Teraz weźmy, pracuję dodatkowo, tak samo i ubezpieczenie strącają. A ja miesiąc temu ząb nawalił, zapłaciłem 150 zł i do dzisiaj mnie boli. To jest jedna sprawa z dentystami. Mówimy, porównujemy Zachód i tak dalej. Tylko nikt nie porównuje, że na Zachodzie się zarabia 3000 euro, a u nas 30 euro. Jeżeli będziemy mieć takie pieniądze, będziemy w stanie leczyć się, a nie bzdury tu opowiadać. Biorą przychodzie w prywatne ręce, i ludzie płacą za to, a przecież to jest wyrobione przez tych ludzi. Oni to budowali wszystko po wojnie, bo przecież było wszystko zburzone. I dzisiaj po co takie bzdury opowiadać? Szczęść Boże, dziękuję.
Dziękujemy.
Słusznie tu wyraził swoje pewne niepokoje, ale nie ze wszystkimi chyba się zgodzimy. Po pierwsze, wprowadzenie prywatyzacji do podstawy opieki zdrowotnej spowodowało zmniejszenie kosztów, czyli więcej usług zdrowotnych można było za te same pieniądze dać obywatelom. Więc tu się słuchacz myli, że jeżeli ktoś gdzieś sprywatyzował, to zmniejszyła się dostępność jakby do lekarza, wręcz jest odwrotnie. Druga sprawa to taka, że tak, niewątpliwie są pewne przychodnie, które lekarze być może przejmują, ale płacą za to. Koszty wynajmu, a w większości wypadków tych przychodni prywatnych, które powstały, to są to rzeczy zbudowane z własnych środków, gdzie zaangażowano rodzinne, często zapożyczone pieniądze, dosyć duże sumy, własne pieniądze po to, żeby można było stworzyć taką organizację, jaką jest POZ i przyjmować tam pacjentów. Tu się słuchacz myli głęboko, jeżeli uważa, że ta działalność to jest jakaś taka super opłacalna. Niestety są małe środki i dochód z tych prywatnych ZOZ-ów jest niewielki dla lekarzy w rzeczywistości. Często lekarzy nie stać na to, żeby móc prowadzić taką przychodnię, pracują u innych, czy nawet u takich, jak to już mówiono, którzy nie są lekarzami. A co do pewnego problemu, jakim jest ubóstwo w naszym kraju, to prawda, że nasza gospodarka się bardzo źle rozwija z powodów jasno określonych, o których też tu mówiliśmy. Interwencjonizm państwa, daleko posunięte wysokie podatki i rzeczywiście tych pieniędzy zawsze będzie brakować, zawsze będzie bieda.
Dziękuję. Trzeba jednak powiedzieć, że jeżeli chodzi o nakłady na ochronę zdrowia, przynajmniej te nakłady ze środków publicznych, to one są nieproporcjonalnie niskie w Polsce. Także nawet w krajach o porównywalnym poziomie dochodu narodowego, innych krajach europejskich, nawet tych najbliższych, takich jak Słowacja, jak Litwa, na ochronę zdrowia wydaje się więcej. I tu nie chodzi o to, żeby porównywać się z najbogatszymi na świecie, bo oczywiście takie porównania nie mają sensu, ale jeśli my mówimy o zwiększeniu nakładów na ochronę zdrowia, to mamy na myśli przede wszystkim pewien procent tych dochodów, czy procent środków, którymi dysponujemy. I tak jak w każdym gospodarstwie domowym są pewne rzeczy, na które trzeba zarezerwować pieniądze, no nie mówię o jakichś skrajnych sytuacjach, tak również i państwo czy społeczeństwo musi na to, co jest najważniejsze, a właśnie zdrowie jest najważniejsze, o czym już mówiłem, czy w każdym razie powinno być jednym z priorytetów, po prostu trzeba zabezpieczyć pewien odsetek tych nawet niewielkich pieniędzy, jakimi dysponujemy.
Dziękuję bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Mówi Piotr z Lublina. Ja mam tylko takie jedno pytanie. Czy panowie nie uważają, że mówiąc o zwiększeniu nakładów na ochronę zdrowia i w ogóle o polepszeniu zdrowotności społeczeństwa należałoby większy nacisk położyć na profilaktykę, jak i na wczesną diagnostykę, gdyż to oczywiście jest dużo tańsze niż leczenie. To ja tylko tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
No cóż, oczywiście ma pan rację i myślę, że im bardziej organizacje właśnie płacące za opiekę zdrowotną, te kasy chorych, według naszej propozycji, im bardziej one będą rzeczywiście reprezentantami ubezpieczonych, zrzeszonych właśnie w tych kasach, czyli tak jak tutaj była mowa, kiedy one będą po prostu organizacjami pacjentów de facto, tym bardziej, korzystając oczywiście z pewnej ekspertyzy osób, które się na tym znają, mogą przeznaczać te pieniądze według tego, jakie są rzeczywiste potrzeby, a nie jakieś widzimy się, czy też naciski różnych grup, prawda, interesów na polityków. I oczywiście to z punktu widzenia lekarskiego, że im wcześniej się interweniuje, tym lepiej, to jest truizm, to jest oczywistość i nie można się z tym nie zgodzić.
Pragnę dać przykład takich działań, które doprowadzają do poprawy stanu zdrowia poprzez właśnie działania profilaktyczne. Więc w wielu krajach, w Stanach Zjednoczonych i krajach Europy Zachodniej, w dążeniu do zmniejszenia kosztów, proszę zwrócić uwagę, jakby dla zysku, co jest zawsze potępiane bardzo, szczególnie w omawianiu problemów ochrony zdrowia, że pracujmy nie dla zysku, a tu właśnie dla zysku, po to, żeby oszczędzić, wprowadzono pewne działania profilaktyczne, które pozwoliły zmniejszyć liczbę udarów mózgu. W naszym kraju ta liczba udarów mózgu co roku stabilizuje się na tym samym poziomie. Nam się nie udaje obniżyć tych kosztów. A w wielu krajach ze Stanami Zjednoczonymi na czele, żeby obniżyć koszty, wprowadzono na przykład diagnostykę tętnic szyjnych, wczesne udrożnienie tętnicy szyjnej w zwężeniu, które jest odpowiedzialne za udar mózgu w dosyć dużym odsetku przypadków. Aktywnie bardzo zwalcza się nadciśnienie, zwalcza hipercholesterolemię. Dzięki czemu? Jednocześnie zmniejszono koszty i jednocześnie zmniejszono liczbę udarów mózgu. Te dwie rzeczy wspaniale potrafią się łączyć, więc chcę tu też obalić taki mit, że działanie wszelkie dla zysku jest działaniem szkodliwym w systemie ochrony zdrowia. Wcale tak być nie musi.
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Ja tutaj tak chciałabym takie pewne spostrzeżenia swoje tutaj przekazać, więc bardzo mnie to boli, takie patrzenie na pacjenta przez pryzmat pieniądza. Jest to złym podejściem. W rozmowie z jednym z dyrektorów szpitala dyrektor dał odczuć, że najchętniej zlikwidowałby oddział kardiologiczny i inne, a rozszerzyłby oddział uzależnień, bo to są konkretne pieniądze. Czyli pacjent trafia na oddział i to może nie jest jakieś może nagminne, ale to jest, należy uczulić tutaj wszystkich zebranych na takie tematy. Trafia na oddział i on jest po prostu, no podejście jest takie, a nie inne, ponieważ nie ma pieniędzy. On wychodzi z kwitkiem. Jak się nie będzie leczył prywatnie, to po prostu on może musi umrzeć. Czyli dyrektorzy nie kryją nawet takiego spostrzeżenia, czyli tu jest wielki błąd w podziale środków i w podejściu, takim czysto poprzez pieniądz. Druga sprawa. W tej chwili po zmianie ustawy bezrobotni mogą korzystać ze świadczeń medycznych, jeśli rodzice dorosłego dziecka na przykład pracują i są ubezpieczeni. Jest to dość wygodne dla bezrobotnego, który od lat nie ma oferty pracy, jest zarejestrowany i często tylko po to, by być ubezpieczonym. Teraz nie musi być zarejestrowany jako bezrobotny, a więc przed wyborami w sztuczny sposób zmniejszy się ilość bezrobotnych. Niemniej jednak te pieniądze faktycznie nie trafią do kas chorych i musimy sobie zdawać z tego sprawę, że wcześniej czy później zmniejszy się ilość usług medycznych. To jest naturalne, to tak się to odbędzie. Jeszcze tak przy temacie mówimy o chorych i o kasach chorych, więc prośba do chorych, aby nie marnowali z tego cierpienia. Patrząc na krzyż, ofiarę śmierci, przez straszliwe rany, przelanie Najświętszej Krwi Chrystusa, dla zbawienia świata, z miłości do ludzi, ofiarowujmy swoje zmartwienia, cierpienia, grzechy, za grzechy świata, swoją biedę, swoje niedostatki, za grzechy świata. i nasze grzechy, no my musimy też to widzieć. To dyskoteki, zabawy, imprezki plenerowe w zakładach pracy, w piątki, z alkoholem, zakrapiane porządnie. My patrzmy na krzyż inaczej. Krzyż, no, stał się teraz jakoś tak mało odczytywany. My powinniśmy patrzeć na tą wielką ofiarę śmierci dla zbawienia. I jeżeli się wyczulimy, to i my, te sumienia nasze będą też troszeczkę inne. Poza tym co, no, nagminne psucie naszych dzieci i młodzieży. Uczulam rodziców na pokemony, na zeszyty z obrzydliwymi zdjęciami na okładkach. Na przykład top 2000, Warszawa,
polecam. To jest 21. Trochę już inny temat, dobrze?
Bo no tak, ale to jest właśnie...
Zatrzymajmy się przy jednym temacie, bo tak za bardzo uciekniemy od tego tematu. Bardzo dziękujemy pani.
Ta słuchaczka poruszyła dosyć istotny problem na początku swojej wypowiedzi, że dyrektorzy chętniej organizowali jakiś oddział, prawdopodobnie zrozumiałem, to był oddział opieki paliatywnej, czyli terapii uzależnień, a niechętnie coś, co było akurat w danym momencie bardziej potrzebne, czyli usługi kardiologiczne. Z czego to wynika? No właśnie z rozgórnych różnych działań państwowego, publicznego systemu, w których preferowano finansowanie właśnie tych oddziałów opieki paliatywnej. Dyrektorzy, chcąc pozyskać środki, dostosowywali się, czy to było potrzebne, czy nie, po to, żeby dostać jakieś pieniądze, organizowali takie usługi, których finansowanie było preferowane w jakiś sposób. Oczywiście jest to doskonały przykład na działanie interwencjonizmu państwa i biurokracji, która wcale nie realizuje interesów pacjenta, tylko jakieś swoje założenia, które nie wiadomo czemu służą. Dziękuję.
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Moje imię Maciej, dzwonię z Londynu. Usłyszałem kilka zdań, które niestety jeden z panów lekarzy wygłosił, mianowicie twierdząc, że sprywatyzowanie wszystkiego, zredukowanie interwencjonizmu państwowego do zera to jest właściwa droga. A więc mamy takie kraje, w którym właśnie nie istnieje interwencjonizm państwowy, wszystko jest sprywatyzowane. Takie kraje to są kraje trzeciego świata, to jest Ameryka Łacińska, to jest Afryka, to są niektóre kraje azjatyckie. Jak tam wygląda, kto się może leczyć, to wiadomo. I dążenie, żeby z Polski właśnie zrobić kraj trzeciego świata, żeby mogli się leczyć tylko i wyłącznie bogaci, żeby dla człowieka, który, no tutaj jeden z poprzednich rozmówców mówił, że w Polsce już jest blisko 500 000 bezdomnych, żeby właściwie dla nich jedynym wyjściem, ponieważ nie będą należeli do żadnej kasy chorych, jedynym wyjściem, żeby był grób po prostu, to jest właśnie właściwa droga zredukowania interwencjonizmu państwowego do zera. Tak trzeba powiedzieć. I teraz jest taka sprawa. Wygłaszanie takich zdań, że w Polsce źródłem biedy jest interwencjonizm państwowy, jest podczas, kiedy dla wszystkich dobrze wiadomo, że polskie banki, 80% polskich banków zostało oddane właściwie za dopłatą albo za łapówki w obce ręce, że więcej niż 70% polskiego majątku narodowego zostało oddane za łapówki. Jeżeli oddaje się obcym firmom i sprowadziło się Polskę do poziomu kraju trzeciego świata, ekonomicznego poziomu, to występowanie w Radiu Maryja i mówienie, porównywanie Polski ze Stanami Zjednoczonymi, z Anglią czy z Francją, które absolutnie nie oddają nikomu swoich przedsiębiorstw, nie wyprzedają, jest po prostu czystą i wyłącznie demagogią, wręcz oburzającą demagogią. Trzeba powiedzieć, że w warunkach polskich ważna jest opieka właśnie nad tymi najbiedniejszymi. Przecież jak Polska wejdzie do Unii Europejskiej, to 10 milionów chłopów stanie się właściwie ludźmi bezdomnymi. A ile milionów będzie wyrzuconych z mieszkań, bo podskoczą czynsze, a ludzie już teraz nie potrafią płacić. I przy jednocześnie sprywatyzowanym, kompletnie bez interwencjonizmu państwowego służbie zdrowia, to ci ludzie po prostu są przeznaczeni na przemiał, na eutanazję. I dlatego też po prostu trzeba mieć pewną jakąś dozę uczciwości, żeby wiedząc, jakie są fakty, jak chodzi o ekonomię polską, a ekonomia jest podstawą, bo źródła finansowania służby zdrowia płyną z ekonomii. I teraz mówienie w tej sytuacji, kiedy za łapówki 70% polskiej gospodarki zostało sprzedane za łapówki, nie za pieniądze, za łapówki po prostu, za jakieś nędzne grosze. Jednocześnie 80% banków, czyli to, co jest krwioobiegiem gospodarki, to, co żywi służbę zdrowia. Jednocześnie wygłaszanie takich jakichś haseł jest po prostu wręcz oburzające. A chciałem zanotować taki przykład. W Wielkiej Brytanii, która jest krajem dużo bogatszym i takiego oczywiście jest złodziejstwo, ale tego takiego monstrualnego złodziejstwa i wyprzedania ekonomii, jak było w Polsce, nigdy nie było. I w tej bogatej Wielkiej Brytanii, która takich kolonii jak Polska ma bardzo dużo, byłych kolonii, bo teraz Polska się stała kolonią, ma bardzo dużo, gdyby jakiś rząd chciał kompletnie sprywatyzować służbę zdrowia, przestałby istnieć, mimo struktur masońskich, mimo liberałów, takich jak teraz zabierają głos w Radiu Maryja, mimo tego wszystkiego, po prostu przestałby istnieć w Wielkiej Brytanii. I teraz dobrze, żeby ludzie w Polsce wiedzieli, ci, którzy do tego chcą doprowadzić, żeby ten biedny człowiek, on nie miał żadnej możliwości jakiejś ochrony, jak nie będzie miał pieniędzy. A jak sprywatyzowany, jak nie masz pieniędzy, to nie masz co robić po prostu. Że to jest dobro narodu i ono powinno być chronione. Nie powinno być po prostu, oczywiście, że to są błędy i są różne rzeczy, że można ulepszać strukturalnie i tak dalej. Ale oddanie to wszystko w ręce prywatne, a jeszcze lepiej oddanie obcemu kapitałowi, bo to przecież o to właśnie chodzi, jest po prostu kontynuacją niszczenia narodu. Dziękuję bardzo. Z Bogiem.
Okay. Halo, prosimy bardzo.
Halo?
Tak.
Czy jestem już na antenie?
Tak, bardzo proszę.
Niech będzie posłany, to jest Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze.
To bardzo dziękuję panu Maciejowi z Londynu za ten głos. Pan Maciej to, co mówi w tej chwili, mówi w sposób bardzo odpowiedzialny i bardzo zatroskany, zresztą zawsze. Tak, słuchając pana Macieja, myślę również o tych ludziach z Polonii, którym bardzo zależy na ojczyźnie. Musimy się dużo uczyć od ludzi z Polonii, ale równocześnie proszę bardzo, prosimy was, Polacy, rodacy spoza Polski, którzy już zaobserwowaliście, dokąd to wszystko zmierza, mówcie przez Radio Maryja. Tak długo, jak długo to będzie, jak długo to będzie możliwe. Trzeba wykorzystywać daną nam chwilę. Nie wiemy, co będzie za dzień, za rok, za miesiąc. I jest niedzielenie się tymi doświadczeniami, mądrością zdobytą, jest grzechem zaniedbania. Zresztą myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Bardzo wiele tracimy przez zaniedbania. Polska jest pięknym narodem. To jest mądry naród, tylko ogłupiany w Polsce. To ogłupianie trwa już bardzo długo. Każdy zaborca to robił. Każdemu z zaborców na tym zależało. A chodzi o co? Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o interes, o pieniądze. Człowiek jest zredukowany do jakiegoś narzędzia, do rzeczy, z której można wyzyskać ileś pieniędzy, zysk. Można mieć konkretny zysk, jakiś materialny zysk. Jeszcze raz bardzo dziękuję za to, a przy okazji powiem, panie Macieju, ja nie pamiętam nazwiska, proszę wybaczyć.
Pan doktor Maciej Strokoński.
Właśnie, to panie doktorze, mogę tylko powiedzieć, niech słuchacze też to wiedzą, że nieraz obrywaliśmy, ja też osobiście to się jakoś tak za to, że pana w ogóle wpuszczamy na antenę. Żebyście wiedzieli jeszcze od kogo, to byście się zdziwili. Także mamy w Polsce, ale względną wolność. Względną wolność, tu nie można mówić o dialogu na argumenty. Chodzi o to, że możemy mieć rację, ale ktoś ma siłę, ktoś ma władzę i może tę władzę wykorzystać. tej chwili tę władzę wykorzystuje się również w ten sposób, by ewentualnie inaczej myślącego człowieka, który dzieli się tymi innymi myślami, który chce prowadzić dialog i poszukiwać prawdy, głosić prawdę, takiego człowieka zabija się publicznie przez media. Tym bardziej dziękuję panie doktorze i każdemu dziękujemy za dawanie świadectwa. I proszę o modlitwę również za nas, żebyśmy zawsze głosili prawdę. Szukać prawdy i służyć prawdzie. Dziękuję serdecznie. To jest dopiero... Jezus Chrystus jest prawdą. On nas do tego zobowiązuje. I tylko przez prawdę jest prawdziwa wolność. Odkrywa się, realizuje się coraz bardziej godność człowieka. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy serdecznie.
I prosimy dalej o bardzo takie, bardzo merytoryczne głosy. Chcemy się uczyć po prostu. Ja jeszcze raz kiedyś przez wczoraj powiedziałem, w tych ostatnich tygodniach, od początku lipca, później po przyjeździe do Polski znowuż, mogłem się spotykać, spotkałem się z Polakami w wielu krajach i bardzo wartościowymi Polakami, powiedziałbym ludźmi, od najbiedniejszych fizycznie, ale bardzo bogatych wewnętrznie, do bardzo bogatych materialnie i bogatych wewnętrznie, jak oni do tego dochodzili. Wspaniali ludzie. I każdemu jeszcze powiedział, nie wolno się poddać. Te czarne scenariusze, one nie powinny nas zniechęcić, tylko powinny nas zmobilizować do działania. Niedawno rozmawiałem z Polakiem, który był 4 razy skazany na śmierć. Był w 6 obozach koncentracyjnych. Człowiek, który bardzo wiele znaczy w tej chwili w świecie i człowiek, który również nie tylko jest bardzo bogaty intelektualnie, wewnętrznie bogaty, ale również dorobił się i to wiele. Kiedyś powiedział mi pan Krzysztof z Irlandii, że 3 razy wszystko tracił materialnie, ale trzeba mieć rozum i wiarę. Można się wszystkiego dorobić, również tych materialnych spraw, chociaż one nie są celem, tylko środkiem. A ten i komuś, kto by tak się chciał zniechęcić, teraz może przykład konkretny z życia jednego z wielkich Polaków, mówi, już nie mógł, szedł z Dachau, ich prowadzili gdzieś, tak, czy do następnego obozu, ale Niemcy prowadzili i kto nie wytrzymywał, to strzelali do niego. I on już nie dał rady, był bardzo młody. Już nie dał rady, był resztkami sił, szedł, już usiadł, mówił, mam wszystkiego dość i wiedział, że będzie zastrzelony. Ale już po prostu nie dał rady. I wtedy podjechali z takim wózkiem Czesi, którzy wieźli walizki SS-manów, oczywiście więźniowie czescy. I do niego powiedzieli, nie stój tutaj, schwyć się tego wózka i idź z nami, jeszcze trochę, trzymaj się wózka. Oprzyj się na tym wózku, idź z nami. I ci Czesi uratowali. Może przyjdzie taki moment, ktoś poda nam rękę w ostatnim momencie. Nie wolno się do końca poddać. To chyba do każdego z nas. Również w tym organizowaniu siebie nawzajem. To powinno nas zmobilizować ta sytuacja dzisiejsza do organizowania się nawzajem. Na pewno do zdjęcia koron z głów tej pychy, bo nas w Polsce wykańcza pycha i uprzedzenia jeden do drugiego. Uprzedzeń mamy niezwykle wiele, a wrogowie te uprzedzenia rozwijają w nas. Dobrze rozpracowali naszą sangwiniczną, emocjonalną naturę. Na emocjach budują i z tym niebo agent, z tym niebo ma nos perkaty, a tamten ucho kłapciate, a tamten jeszcze ma pryszcz gdzieś tam nad okiem, albo za przeproszeniem. Ja to mówię oczywiście jakoś tak w przenośni, ale ten tamto trzeba umieć kompromisy zawierać, a nawet z wrogami naszych wrogów. Wrogowie naszych wrogów mogą być naszymi sprzymierzeńcami. Musimy się tego nauczyć. Zobaczycie, ilu będzie kandydatów na wszystkich prezydentów miast, na prezydenta Rzeczpospolitej, wrogowie nasi chcą, żebyśmy mieli, ta prawica miała pełno kandydatów, a być jeden. I tak samo tutaj się teraz mobilizować wokół dobra, wokół wspólnego dobra przy wyborach samorządowych. Nie wpuszczać wszystkich obcych, tych, którzy służą obcym interesom, chociażby mieli nazwiska czysto szlacheckie, chociażby mieli takie nazwiska, chociażby mieli nie wiadomo jakie tam pełne hasła, z miodopłynnych ust wychodziły. Nie wiadomo jakie hasła. Po uczynkach poznacie, ale trzeba też umieć kompromisy robić. Zobaczcie, jakie potrafią robić kompromisy inni. Kiedyś trzeba i może i tak mieć godność swoją, ale na przykład Ormianie podobno mieli taką zasadę, nie wiem, czy to jest prawda, ale jest takie podobno ormiańskie powiedzenie. Jeżeli nie mogę odgryźć ręki, która mnie niszczy, to żeby mnie nie niszczyła, to może trzeba ją jej ucałować i całować ją, żeby przeżyć. Trzeba tego się nauczyć, co w Polsce jest potrzebne. Te korony pozdejmować. Nie tak byle co, to się wypisuje już z tej partii, tacy turyści partyjni. Jakieś, i tylko byleby kieszeń była na dzisiaj, do pierwszego. To jest polityka pijacka albo polityka niedojrzała jakaś. To może tyle. Jeszcze raz panie Macieju i wszystkim serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać. Z Bogiem.
Bóg zapłać z panem Bogiem. Bardzo proszę, pan doktor Krzysztof Bukier chciał.
No ja rozumiem rozgoryczenie pana Macieja z Londynu. Również podzielamy troskę wielu Polaków o tym, że o to, że polski majątek rzeczywiście jest rozkradany, wydawany w inne ręce. Odbywa się to wszystko pod hasłem prywatyzacji i być może właśnie celem tego takiej dziwnej prywatyzacji jest to, aby prywatyzację jako taką obrzydzić wśród społeczeństwa. Jednak nie można na tej podstawie twierdzić, że każda prywatyzacja jest zła, że każda prywatna inicjatywa jest inicjatywą, której celem jest wyłącznie zysk, a nie służenie innemu człowiekowi. No, prywatną inicjatywą jest na przykład Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Trudno powiedzieć i oskarżyć ją o to, że jest to inicjatywa niecna. Tak samo prywatyzacja gabinetów lekarskich. No, oskarżać o to, że gabinety lekarskie zostają oddane w Polsce w obce ręce, jest głębokim nieporozumieniem. Słyszeliśmy tutaj wypowiedź pacjentki, która właśnie z tego prywatnego gabinetu była zadowolona, jak z żadnego innego. Także rozumiejąc to rozgoryczenie, nie możemy jednak wszystko mierzyć jedną miarą. Prywatny lekarz nawiązujący bezpośredni kontakt z pacjentem, to jest jak najbardziej naturalny sposób organizowania tych usług właśnie, usług lekarskich, bo są to wybitnie intymne stosunki między lekarzem a pacjentem. Co zaś się tyczy porównania Polski z trzecim światem, to ja chciałbym przedstawić, mam tutaj taki materiał, który jest zatytułowany Funkcjonowanie list oczekujących na trudno dostępne usługi medyczne w wybranych krajach Europy Zachodniej. Otóż okazuje się, że te bogate kraje Europy Zachodniej, w której państwo przejęło odpowiedzialność za ochronę zdrowia, zupełnie nie daje sobie rady z tą ochroną zdrowia. W Anglii, z której pan Maciej dzwonił, okazuje się, że pacjenci czekają po 6 miesięcy, 8 miesięcy na takie proste zabiegi, jak na przykład usunięcie hemoroidów, operacja usunięcia katarakty. I czy to uderza, czy to nie uderza w ludzi biednych? Oczywiście, że uderza w ludzi biednych, dlatego że bogaci zawsze znajdą sposób, aby te kolejki skrócić. Stąd się bierze łapówkarstwo, stąd się bierze korupcja. Natomiast biedny po prostu nie doczeka się w kolejce do leczenia. Także złudną tezą jest twierdzenie, że państwo jest najlepszym sprzymierzeńcem ludzi ubogich. Najlepszym sprzymierzeńcem ludzi ubogich jest rozwój gospodarczy, a zwykle tak jest, że ten rozwój gospodarczy jest tam, gdzie państwo jest właśnie mało zaangażowane w gospodarce, gdzie obniża podatki, gdzie pozwala na normalną inicjatywę gospodarczą. Oczywiście nie mylmy normalnej, uczciwej prywatyzacji z łupieżcą prywatyzacją, czy z grabieżą, jaka dokonuje się w wielu przypadkach w Polsce.
I chciałbym jeszcze dodać jedno słowo, że prawdopodobnie myślimy o tym samym, ale pojęciom, które używamy, nadajemy różne znaczenie. Jeżeli chodzi o prywatyzację i to przekazanie banku w obce ręce, proszę zwrócić uwagę, że odbyło się to właśnie w oparciu o interwencjonizm państwa. To jest decyzje polityczne, gremiów politycznych, które były na tyle skorumpowane, żeby właśnie w taki sposób działać. I ja nie mogę się zgodzić, że sam interwencjonizm państwa jest zawsze rzeczą dobrą. Jeżeli porównamy kraje, w których ten interwencjonizm był stosowany, to porównanie wypada bardzo źle dla tych krajów. Wszędzie tam, gdzie dawka interwencjonizmu państwa była bardzo duża, mamy do czynienia z biedą. To są właśnie kraje trzeciego świata, to jest dzisiaj Korea Północna, to jest dzisiaj Kuba. I te kraje, w których tego interwencjonizmu było mało, rozwinęły się w znacznie większym, lepszym stopniu. To jest dzisiaj bogaty Zachód, bogata Ameryka. Aczkolwiek nie wszystko tam jest dobre. Nie możemy używać takich pojęć, które są zawsze bardzo jednoznaczne. Nie wszystko da się prosto wytłumaczyć. Miejsce dla ludzi nieuczciwych jest wszędzie, w każdym systemie. I to też jest prawda. To zależy od indywidualnych decyzji człowieka.
Dobrze, audycja już dobiega końca. Może jeszcze kilka słów podsumowania.
Konstanty Radziwiłł. Szanowni Państwo, no, ja myślę, że jest już późna pora i właściwie na długie gadanie już chyba nikt nie ma siły. Ja chcę powiedzieć tak, to już zresztą dzisiaj było wspomniane, nie ma idealnego systemu, w którym zdrowie obywateli byłoby tak zadbane, że wszyscy byliby zadowoleni. Jednak pewne porównania mówią, że można to zrobić lepiej lub gorzej, nawet za stosunkowo nieduże pieniądze. Niestety nie sposób mówić o systemie ochrony zdrowia, podkreślam, o systemie, a nie o relacjach między lekarzem a pacjentem, nie wspominając o środkach, które muszą być na to przeznaczone. Musimy jako społeczeństwo zdać sobie sprawę, że bez tego właśnie elementu, to znaczy bez większych nakładów na ochronę zdrowia, po prostu nie możemy myśleć o jakiejś realnej poprawie. A druga sprawa to jest właśnie ten dylemat. Czy więcej państwa, czy więcej swobody i wyboru poszczególnych obywateli. Tutaj już pan doktor Celągowski wspominał właśnie o niejednoznaczności pewnych pojęć. Ja myślę, że do tego jeszcze trzeba dodać jedną rzecz. Prywatny to nie znaczy odpłatny. A często tak ludzie myślą, że tam, gdzie jest prywatna przychodnia, to na pewno trzeba będzie płacić. Tam, gdzie jest prywatna kasa chorych, to na pewno tam będzie jakieś dobieranie, kto jest lepszy, kto jest gorszy. Otóż w naszych propozycjach zupełnie tak nie jest. Prywatny znaczy odpowiedzialny za siebie i jednoznacznie odpowiedzialny również wobec innych. I myślę, że to jest istota tych naszych propozycji. Z jednej strony musimy wszyscy zdecydować. Jeżeli chcemy mieć lepszą służbę zdrowia, musimy przeznaczyć na nią więcej pieniędzy. Z drugiej strony, jeżeli chcemy być lepiej leczeni, musimy sprawy brać bardziej w swoje ręce. My, lekarze, my, pacjenci, my, obywatele. I do tego sprowadziłbym istotę naszej obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, do której popierania bardzo serdecznie namawiam.
Dziękuję bardzo serdecznie. W tej porze.
Skrót informacji z kraju i ze świata. Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił swą katechezę podczas pierwszej audiencji ogólnej po powrocie z podróży apostolskiej rozważaniom na jej temat. Tym razem podczas spotkania z pielgrzymami w Castel Gandolfo przypomniał na wstępie, że pierwsza część tej pielgrzymki, pobyt w Kanadzie i udział w 17 Światowych Dniach Młodzieży, była już przedmiotem jego rozważań przed modlitwą Anioł Pański. Toteż w czasie tej audiencji zajął się tylko wizytami w Gwatemali i Meksyku. Po wygłoszeniu katechezy i streszczeniu jej w kilku językach, Ojciec Święty jeszcze raz wyraził wdzięczność władzom politycznym, administracyjnym i wojskowym, jak również wszystkim instytucjom obu krajów za przyjęcie i gościnność okazane jemu i jego współpracownikom. Dolnośląscy rolnicy po spotkaniu z wicewojewodą zapowiedzieli na piątek kolejne blokady dróg. Nie zadowoliła ich informacja o zwiększeniu skupu w regionie o 60 tysięcy ton. Przedstawiciele dolnośląskich rolników spotkali się dzisiaj z wicewojewodą Ignacym Bochenkiem. Spotkanie nie przyniosło oczekiwanego rezultatu, czyli odstąpienia rolników od blokad. Rolnicy z województwa warmińsko-mazurskiego protestowali przeciwko niewystarczającemu skupowi zboża. Kętrzyńscy rolnicy odstąpili od blokady drogi prowadzącej z Kętrzyna do Giżycka, gdy starosta powiatowy zapewnił ich, że skup ruszy ponownie. Senat przyjął lipcową nowelizację kodeksu pracy bez poprawek. Jej główny cel to obniżenie kosztów i odbiurokratyzowanie działalności gospodarczej. Za przyjęciem wniosku połączonych komisji senackich o przyjęcie ustawy bez poprawek głosowało 65 senatorów, 17 było przeciwnych, a 4 wstrzymało się od głosu. W ten sposób przepadło blisko 70 poprawek zgłoszonych przez senatorów prawicy w trakcie wczorajszej debaty. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta. Kilku stoczniowców i kilka pracownic zakładów przemysłu odzieżowego Odra wtargnęło do gabinetu prezesa Odry Henryka Walusia. Usiłowali wywieźć go na taczce i porwali na nim ubranie, a następnie wyciągnęli go przed budynek Odry, gdzie został obrzucony jajkami. Prezes wzywał na pomoc policję, ale nikt nie interweniował w jego obronie. Walusiowi udało się wyrwać napastnikom i ukryć w głębi budynku. W związku z tym, że policja nie interweniowała widząc zejścia, szef MSWiA Krzysztof Janik zażądał zawieszenia w czynnościach funkcjonariuszy odpowiedzialnych za podjęcie takich decyzji. Na cmentarzu parafialnym w Ropczycach koło Dębicy pochowano księdza Stanisława Skorodeckiego, współwięźnia prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. W ostatniej drodze kapłana towarzyszyło 1500 osób. Na pogrzeb przyjechali wierni ze Szczecina, Tarnowa, a nawet Lubaczowa. Drugi miesiąc z rzędu pracownicy grupy Stoczni Gdynia S.A. otrzymają wynagrodzenie w ratach z powodu trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu, poinformował rzecznik prasowy Stoczni Gdynia S.A. Mirosław Piotrowski. Związki zawodowe Urugwaju wezwały do przeprowadzenia strajku powszechnego na znak protestu przeciwko zamrożeniu przez rząd części lokat bankowych. Tymczasem minister skarbu USA Paul O'Neill, który wczoraj odwiedził Montevideo, wyraził przekonanie, że Urugwaj przezwycięży swój kryzys finansowy. Władze rosyjskie odmówiły wizy kolejnemu księdzu katolickiemu. Obywatel słowacki ksiądz Stanisław Krajniak, proboszcz parafii w Jarosławiu, około 150 km na północny wschód od Moskwy, spotkał się z odmową, gdy usiłował przedłużyć pobyt w Rosji. Jego zdaniem odmowa przyznania wizy to kontynuacja toczącego się w Jarosławiu konfliktu wokół budowy kościoła. Prezydent USA George Bush powiedział, że w sprawie Iraku zachowa cierpliwość i rozwagę, a także będzie się konsultował z amerykańskim kongresem i sojusznikami. Przemawiając w liceum w Madison w stanie Mississippi, Bush powtórzył, że Irak stanowi zagrożenie dla światowego bezpieczeństwa. Podkreślił, że użyje wszystkich dostępnych narzędzi – dyplomacji, presji międzynarodowej, a także być może wojska, by zaradzić zagrożeniom, które narastają. Był to skrót informacji z kraju i ze świata.
Jutro w naszym dzienniku. Nie dość, że importowane, to jeszcze skażone. W sprowadzonym do Polski z Niemiec zbożu niemal 3000 ton odkryto rakotwórczy nitrofen. Postępowanie w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Bydgoszczy. Samo zagrożenie skażeniem to wystarczający powód, by rząd podjął decyzję o zablokowaniu importu zboża do Polski. Rząd wyklucza jednak taką możliwość. Nie będzie nawet wymagał zaświadczeń od importerów, że ziarno jest wolne od toksycznej substancji. Jutro w naszym dzienniku. Obecnie bez pracy pozostaje 4 miliony 47 tysięcy Niemców. Schröder nie dotrzymał słowa. Jutro w naszym dzienniku. Polski rynek telekomunikacyjny czeka proces dostosowawczy do wymogów Unii Europejskiej. Oznacza to droższe lokalne połączenia telefoniczne. W Unii trzeba zapłacić za nie 2 razy więcej niż w Polsce. Drogo jak w Unii. Jutro w naszym dzienniku. Olbrzymia liczba młodych ludzi pod wpływem narkotyków. Tysiące pijanych wręcz do nieprzytomności. 2 młodych mężczyzn ranionych nożem podczas bójek w trakcie trwania organizowanego przez Jerzego Owsiaka przy stanku Woodstock. Festiwal alkoholu i dragów. Jutro w naszym dzienniku. Manipulacje Gazety Wyborczej na temat Radia Maryja. Laboratorium kłamstwa. Z tekstu zamieszczonego na pierwszej stronie Gazety Wyborczej czytelnik może dowiedzieć się, że sygnał Radia Maryja zakłóca, jak to określono, niemiecką radiokomunikację wojskową. To klasyczny przykład komunistycznej propagandy i niestety nie ostatni w tej redakcji. Radzimy, zmieńcie gazetę, zrezygnujcie z tej, która opisuje nieistnienie. istniejącą rzeczywistość. Jutro w naszym dzienniku bomba na Bundeswehr. Radio Maryja ewangelizuje Bundeswehr. Żołnierze sił zbrojnych NATO uczą się polskiego. Pilot od razu po pierwszych słowach poznał, że słyszy pacierz w obcym języku. Gazeta Wyborcza twierdzi, że nie musiał to być pilot. Pewnie. Może to był na przykład AM. Jutro w naszym dzienniku.
Nadawanie programu na falach krótkich w paśmie 41 metrów. Przypominamy wszystkim słuchaczom, że codziennie mogą Państwo nas słuchać na falach krótkich według następującego porządku. Od poniedziałku do soboty od 7 do 9.15, a w niedzielę od 8 do 10 w paśmie 19 metrów na częstotliwości 15 455 kHz. Oraz po południu od 17 do 21.30 czasu wschodnioeuropejskiego w paśmie 25 metrów na częstotliwości 12 010 kHz, a od 21.30 do północy w paśmie 41 metrów na częstotliwości 7380 kHz.
Radio Maria bids farewell to all listeners receiving us in the 41 meter band. We would like to remind everyone that we may be heard in the following time frames: mornings, Monday through Saturday, from 7 until 9:15 a.m., and Sundays, from 8 until 10 a.m. Central European Time, in the 19-meter band at a frequency of 15,455 kHz, and every evening from 5 until 9:30 p.m. in the 25-meter band at a frequency of 12,010 kHz, whereas from 9:30 until midnight Central European Time in the 41-meter band at a frequency of 7,380 kHz.
Заканчиваем ретрансляцию передачи Радио Мария на коротких волнах в диапазоне 41 метра. Напоминаем, что наших передач можно слушать в следующем порядке. Утром с понедельника по субботу с 7 до 9.15, а в воскресенье с 8 до 10 часов на частоте 15 455 кГц в диапазоне 19 метров. А также ежедневно после обеда с 17 до 21 часа 30 минут в диапазоне 25 метров на частоте 12 010 кГц.
а с 21 часа до 24 часов восточноевропейского времени в диапазоне 41 метра на частоте 7380 кГц.
Gorącej serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy w nowym dniu, 8 dniem